Tyłek na ramię, rok. Do nogi, rok.
Dzisiejsza uroczystość zorganizowana jest przez Fundację Łączka, Związek Strzelecki Strzelec, Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Wyklętych przy współudziale Instytutu Pamięci Narodowej, Dowództwa Garnizonu Warszawa, współorganizowana i współfinansowana przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w latach 2016-2024, pana ministra Jana Józefa Kasprzyka.
Szanowni Państwo, naszą uroczystość swoim przybyciem zaszczycili znamienici goście. Chciałbym powitać wszystkich gości, w tym szczególnie członków rodzin żołnierzy niezłomnych wyklętych, zebrane osoby, które przybyły, aby wziąć udział w upamiętnieniu żołnierzy niezłomnych wyklętych, zamordowanych przez komunistów, pogrzebanych na Łączce, a teraz spoczywających w założeniu upamiętniającym żołnierzy niezłomnych wyklętych. Witam Poczty Sztandarowe, Grupę Rekonstrukcji Historycznych Radosław, uczniów i nauczycieli, którzy przybyli na naszą uroczystość. Witamy wszystkich Państwa, którym bliska jest pamięć o żołnierzach niezłomnych wyklętych. Witam zastępcę prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana doktora habilitowanego Karola Polejowskiego, marszałka seniora, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej pana Antoniego Macierewicza, pana ministra Jana Józefa Kasprzyka, szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w latach 2016-2024, dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, panią Adriannę Garnik, kapelana Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, księdza Tomasza Trzaskę, kandydata na prezydenta miasta stołecznego Warszawy, pana Tobiasza Bocheńskiego, weterana, majora Jakuba Nowakowskiego, pseudonim Tomek, przedstawicieli rodzin żołnierzy wyklętych niezłomnych, i prezesa Fundacji Łączka, pana Tadeusza Płużańskiego. Szanowni Państwo, o zabranie głosu proszę zastępcę prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana doktora habilitowanego Karola Polejowskiego. Uprzejmie prosimy pana prezesa o wystąpienie.
Szanowni drodzy kombatanci, członkowie rodzin, żołnierzy niezłomnych, żołnierzy walczących do końca o wolną, niepodległą Polskę. Panie ministrze, panie marszałku, panie prezesie, wszyscy szanowni i dostojni państwo, znajdujemy się w miejscu uświęconym krwią polskich bohaterów. To tutaj w zamierzeniu komunistów mieli oni spocząć i na zawsze zostać zapomniani w bezimiennych grobach. Ale pamięć o ich dokonaniach przetrwała. Przetrwała i wróciła do nas w całej chwale. Dzisiaj, 1 marca, spotykamy się tutaj na Łączce, aby oddać hołd polskim bohaterom. Szanowni Państwo, kiedy 19 stycznia 1945 roku komendant główny Armii Krajowej, generał Leopold Okulicki, pseudonim Niedźwiadek, wydawał rozkaz o rozwiązaniu struktur Armii Krajowej, to przed dziesiątkami tysięcy polskich żołnierzy stanęło pytanie, które tak wiele razy stawało przed poprzednimi pokoleniami. Otóż to pytanie brzmiało: bić się czy nie bić? I dziesiątki tysięcy polskich żołnierzy, bohaterów odpowiedziało: bić, bo tak byli wychowani. Wychowani w duchu umiłowania wolnej i niepodległej Polski. A to, co przyniesie na swoich bagnetach Sowieci, żadną Polską nie było. Szanowni Państwo, podjęto więc walkę. Walkę, która wobec przewagi wroga była wówczas nie do wygrania. Zapłacili cenę najwyższą. Zapłacili cenę życia, a później ci, którzy przeżyli, cenę poniżenia, prześladowań i zapomnienia. Podobnego losu doświadczyły rodziny żołnierzy podziemia niepodległościowego, żołnierzy niezłomnych. Przez cały okres rządów komunistycznych, de facto sowieckich, wyklinani, wyłączani z życia społecznego. Ale wrócili w pełnej chwale i glorii, zajęli należne im miejsce w panteonie polskich bohaterów. Szanowni Państwo, bardzo często zastanawiamy się, jakie emocje towarzyszyły tym, którzy podjęli decyzję dalszej walki. Pozwólcie Państwo, że przytoczę krótki wiersz, zapisany w jednym z partyzanckich pamiętników, dzienników w roku 1946, który dobrze oddaje ówczesne nastroje żołnierzy podziemia niepodległościowego i dużej, przeważającej części polskiego społeczeństwa. Będę posiłkował się kartką, aby nie uronić ani słowa. W Lasach Wileńskich grzmią strzały, a u nas w Polsce wesele. Co krok to huczy kapela, aż ręce grajką pomdlały. Za Niemnem Bugiem wróg hula, a u nas z wrogiem przymierze. Chociaż najlepszych jej synów jego morduje wciąż kula. Spraw litościwy nasz Boże, by naród przejrzał na oczy, nim się na samo dno stoczy, nim się obudzi w obroży. Szanowni Państwo, żołnierze niezłomni walczyli o to, aby ta obroża nigdy na polskiej szyi się nie zacisnęła. I to dzięki ich ofierze i pamięci o ich dokonaniach ta obroża spadła z polskiej szyi i dzisiaj możemy spotykać się jako wolni Polacy. Szanowni Państwo, Łączka to miejsce, gdzie spoczęli obok siebie żołnierze i oficerowie różnych nurtów podziemia niepodległościowego. Leżeli tu obok siebie i wciąż są obok siebie. Ostatni komendant Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej, Antoni Olechnowicz. Jest komendant główny Narodowych Sił Zbrojnych, Stanisław Kaśnica i wielu, wielu innych. Ponieważ umiłowanie do Polski, wolnej, niepodległej, było ponad podziałami. My dzisiaj jesteśmy zobowiązani, aby pamięć o nich trwała, aby dokonane przez nich czyny były utrwalane w pamięci młodego pokolenia, dlatego tak bardzo cieszy mnie obecność młodzieży na naszej uroczystości. Szanowni Państwo, jesteśmy depozytariuszami tej pamięci. To do nas należy dbanie o nią i przekazywanie jej kolejnym pokoleniom. Mam zaszczyt reprezentować prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana doktora Karola Nawrockiego. Dziękuję bardzo. I chciałbym w jego imieniu i swoim i wszystkich pracowników Instytutu Pamięci Narodowej zapewnić, że my jako instytucja państwa polskiego będziemy dbać o pamięć o polskich bohaterach. Szanowni Państwo, cześć i chwała bohaterom. Wieczna pamięć o polskich bohaterach, którzy spoczęli w bezimiennych dołach śmierci tu, w Warszawie i w setkach innych miejsc w Polsce. Będziemy ich szukać, aż wszystkich odnajdziemy i z godnością pochowamy. Cześć i chwała bohaterom.
Uprzejmie dziękujemy panu prezesowi.
Szanowni państwo, o zabranie głosu proszę marszałka seniora, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pana Antoniego Macierewicza. Uprzejmie prosimy pana marszałka o wystąpienie.
Szanowni państwo, przede wszystkim rodziny bohaterów żołnierzy niezłomnych, ale także organizatorzy tej wspaniałej, niezbędnej, koniecznej, stanowiącej punkt odniesienia dla całej Polski, dla całego narodu uroczystości z podziękowaniem za ten wysiłek, ale także odwagę. Składamy dzisiaj hołd żołnierzom niezłomnym, żołnierzom wyklętym, żołnierzom, których mordowano, torturowano, prześladowano i ukrywano ich bohaterstwo, ukrywano ich wiedzę, ukrywano prawdę o ich działaniu na rzecz niepodległości polskiej. Nie było wśród nich ludzi, którzy mieliby wątpliwość, że żołnierz ma obowiązek walczyć o niepodległość, że żołnierz polski się nigdy nie podda, że żołnierz polski jest gotowy poświęcić swoje życie dla Polski, dla niepodległości. Taka była ich formuła, taka była ich formacja, za nią dzisiaj dziękujemy, ją dzisiaj podziwiamy, ale też pytamy, czy ten ich wielki dorobek, który sprawił, że w polskim narodzie ukształtowała się trwała świadomość walki o niepodległość, że kolejne pokolenia po żołnierzach niezłomnych, robotnicy, rolnicy, studenci, każde pokolenie, aż do powstania Solidarności, największej formacji niepodległościowej świata, która odzyskała niepodległość, aż do tej formacji cały naród był gotów walczyć o niepodległość, cały naród był gotów się poświęcać, tak, cały naród, choć nie wszyscy ryzykowali. Tak, cały naród, choć nie wszyscy znajdowali się w więzieniach. Tak, cały naród, choć nie wszyscy byli prześladowani. Ale warto przypomnieć, jak wyglądała struktura ówczesnej okupacji sowieckiej. 99% Polaków była prześladowana i spychana na margines. 99% Polaków była uważana za niewolników. Taka była prawda o Układzie Sowieckim. Więc dzisiaj mamy obowiązek zadać podstawowe pytanie. Czy ta ich pamięć, ten ich dorobek, ta ich chwała, to ich poświęcenie sprawi, że będziemy bronili niepodległości Polski? Czy to, co się dzisiaj dzieje, czy to, co sprawia, że jest postawiona kwestia, czy Polska będzie, czy nie będzie niepodległa. To, co tak znakomicie sformułował 19 lutego ksiądz arcybiskup Gądecki, mówiąc w swoim apelu skierowanym do wszystkich Polaków, że zagrożenie militarne ze strony Rosji jest straszne, ale zagrożenie związane z tworzeniem państwa, które ma zdominować Polskę, państwa Unii Europejskiej, które ma sprawić, że niepodległość Polski zostanie zlikwidowana, jest takim samym zakwestionowaniem niepodległości. I musimy się do tego ustosunkować, pamiętając o bohaterstwie, pamiętając o determinacji, ale także pamiętając o cierpieniu, jakie oni ponieśli. My, tego cierpienia nie przeżywamy. My tego dramatu nie przeżywamy. Nas takie zagrożenie, jakie było wobec żołnierzy niezłomnych, takie straszliwe działania, nas tego to nie dotyczy. Nas dotyczy determinacja. Nas dotyczy świadomość narodowa. Nas dotyczy zrozumienie, że nie ma ważniejszej wartości jak niepodległość państwa. Że to jest źródłem możliwości realizowania wszystkich innych kwestii, rozwiązywania wszystkich innych problemów. Że bez niepodległości będziemy niewolnikami. Że bez niepodległości zrezygnujemy z polskości. Nie ma zgody na takie działanie. Nie ma zgody na rezygnację z niepodległości. Pamięć i chwała bohaterów, żołnierzy niezłomnych jest dla nas kierunkiem działania i determinacji, by nigdy nie zrezygnować z niepodległości. Cześć i chwała bohaterom, którzy są dla nas źródłem i działania. Dziękuję.
Uprzejmie dziękujemy panu marszałkowi. Szanowni państwo, chcielibyśmy powitać marszałka Sejmu, pana posła Krzysztofa Bosaka, który właśnie do nas dołączył. Uprzejmie prosimy pana marszałka o wystąpienie.
Mała poprawka, niestety marszałka Sejmu z nami nie ma. Niestety nie ma, natomiast ja jestem wicemarszałkiem. Bardzo się cieszę, dziękuję za to zaproszenie. Dziękuję za państwa obecność tutaj. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy przez wszystkie lata byli zaangażowani w walkę o pamięć o żołnierzach wyklętych, którzy doprowadzili do tego, że mamy w tej chwili imponujące muzeum w Warszawie żołnierzy wyklętych, upamiętniające wszystkie ofiary terroru komunistycznego okresu stalinowskiego i późniejszego. Muzeum, w którym dzisiaj rano po oficjalnych obchodach w więzieniu na Rakowieckiej mogliśmy zwiedzać nowe części ekspozycji. Muzeum, które ciągle się rozwija i ciągle dociera z prawdą historyczną do nowych osób. Chciałbym serdecznie podziękować panu prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej, panu Karolowi Nawrockiemu, za słowa także, które dzisiaj wygłosił rano, szczególnie dla mnie osobiście istotne. Słowa dotyczące żołnierzy podziemia niepodległościowego, którzy byli narodowcami, że ich z obozu niepodległościowego nikt wypisywał nie będzie. Byli oni częścią polskiego narodu, częścią polskiego obozu niepodległościowego, który walczył od pierwszych dni II wojny światowej przez cały okres okupacji i później walczył o tą niepodległość bardzo ofiarnie i był w sposób najbardziej haniebny, zohydzany, prześladowany. Podobnie zresztą dzielili los żołnierze podziemia niepodległościowego, narodowcy, ze wszystkimi innymi opcjami. Nie rzecz w tym, żeby wymierzać, kto bardziej w których kwestiach miał rację. Wiemy dobrze, że były w niepodległościowym podziemiu najróżniejsze spory i ideowe, i taktyczne. Sytuacja była beznadziejna, ale chodzi o to, żeby o wszystkich pamiętać i nikogo nie pozwolić pomijać ani zohydzać. A niestety przez dużą część III Rzeczpospolitej taka akcja zohydzania miała miejsce. Dziś jest czas, kiedy szef instytucji państwowej, takiej właśnie jak Instytut Pamięci Narodowej, mówi to otwartym tekstem, że to nie będzie mieć kontynuacji. Dla mnie osobiście jest to ważne ze względu na to, że jako narodowiec, jako lider obecnie ruchu narodowego i przez lata jego działacz, od najniższych szczebli. Byłem zaangażowany nie tylko w obchody właśnie Dnia Żołnierzy Wyklętych, w lokalnej uroczystości, ale także właśnie w tą pamięć. Widziałem, jaki to był wysiłek. I dziś bardzo się cieszę, że ludzie o różnych poglądach politycznych i którzy znajdowali swoich bohaterów w różnych postaciach tego podziemia niepodległościowego, pracują razem, mogą spotykać się razem na takich uroczystościach i mogą wspólnie wyznawać te same wartości polskiej niepodległości, obrony praw Polaków. Dzisiaj rano w Muzeum Niepodległości przewodnicy, dyrektorzy mówili także o tym, że w tą walkę wpisują się podstawowe prawa człowieka, że hasła praw człowieka nie możemy dać sobie zabrać dla lewicy, dla progresywnych liberałów, czy dla jakichś innych opcji, może ponadnarodowych, europejskich, tylko to są także hasła, w obronie których stawali Polacy, nie potrzebowali do tego żadnej inspiracji z zagranicy, żeby bronić swoich praw. Wiedzieli dobrze, co jest dla nich dobre, co jest dla nich ważne, co jest dla nich najdroższe, czyli wolność, samodzielne stanowienie swoich praw, korzystanie z tych praw, niepodległe, podmiotowe państwo, kontynuowanie swoich tradycji, brak jakiegokolwiek dyktatu z zagranicy. Niech ten wysiłek będzie dla nas inspiracją do odtwarzania tych kadr, które zostały wymordowane, wypchnięte często na emigrację albo w tych nieszczęsnych śledztwach terrorem złamane. Tą elitę niepodległościową, prawdziwą elitę narodową, cały czas, codziennie, swoim wysiłkiem, przykładem swoim, wszyscy odtwarzamy. I tego życzę, żebyśmy wszyscy mieli w tym jak najwięcej sukcesów, żeby ta wiara w Polaków, żeby ta wiara Polaków w zdolność samostanowienia nigdy nie zgasła, tylko się umocniła. Dziękuję bardzo. Cześć i chwała bohaterom.
Uprzejmie dziękujemy panu wicemarszałkowi. Szanowni Państwo, o zabranie głosu proszę pana ministra Jana Józefa Kasprzyka, szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w latach 2016-2024.
Czcigodni kombatanci, czcigodne rodziny pomordowanych, wśród nich rodzina komandora Mieszkowskiego. Panowie marszałkowie, panie prezesie, szanowne panie, szanowni panowie. Mówimy o nich wyklęci, chociaż nigdy nie wyklął ich naród. Oni byli wyklęci przez tych, którzy tutaj na rozkaz Kremla próbowali wprowadzić sowiecki ład. Tak jak pisał w rozkazie generał Leopold Okulicki, Polska powojenna nie jest Polską niepodległą. Polska tworzona na modłę sowiecką nie jest państwem niepodległym. I dlatego byli wyklęci w latach 40. i 50. Oni, żołnierze powstania antykomunistycznego, tego najdłużej trwającego w dziejach, bo prawie 20 lat, powstania, w którego szeregach znalazło się blisko 200 tysięcy wolnych Polaków, miłujących niepodległość ponad wszystko. Wyklinano ich w latach 40. i 50., wyklinano przez cały okres PRL-u i wyklinano w III Rzeczypospolitej. I wreszcie z inicjatywy świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego Polska się o nich upomniała i ustanowiony został ten dzień. Dzień, w którym przeżywamy rocznicę mordu na Łukaszu Cieplińskim, komendancie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. I wydawać by się mogło, że do krwioobiegu narodowej pamięci oni już na zawsze wrócą i nikomu nie przyjdzie do głowy wymazywać tradycji żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych z przestrzeni publicznej. Tymczasem znów ma to miejsce. W ostatnich tygodniach, ostatnich miesiącach środowiska postkomunistyczne robią wszystko, żeby naród zapomniał. żeby zohydzić tych, którzy byli rycerzami niepodległej Polski. Ale żołnierzy niezłomnych, nikomu z serc i umysłów Polaków nie da się wyrwać. Oni są częścią naszej polskości, naszego kodu kulturowego. Nikomu, choćby najbardziej próbował, nie uda się zohydzić tego wszystkiego, co było udziałem ich pokolenia, ich czynu zbrojnego, ich walki. W istocie spór, który odżywa, nie jest sporem o wyklętych, nie jest sporem o metody ich walki. Jest sporem o to, czym była Polska po II wojnie światowej. Czy była państwem wolnym, o ograniczonej suwerenności? Czy krajem zniewolonym, zniewolonym i pozbawionym suwerenności? I to jest podstawowe pytanie w tym sporze. Czym była Polska po 1945 roku? I kiedy odpowiemy sobie na to pytanie, to wówczas będziemy wiedzieli, do jakiej tradycji chcemy nawiązywać. My jako Polacy, my jako mieszkańcy współczesnej Rzeczypospolitej. Jeżeli uznamy, że Polska po 1945 roku była krajem wolnym, to wówczas bohaterami Polski staną się tacy ludzie jak Bierut, Moczar, Stefan Michnik czy Helena Wolińska. Jeżeli odpowiemy sobie przecząco na to pytanie, a wolni Polacy inaczej nie potrafią na to pytanie odpowiedzieć, jak tylko w ten sposób: Polska była krajem zniewolonym na rozkaz Kremla, to wówczas bohaterami Rzeczypospolitej na wieczne czasy pozostaną Łupaszka, Zapora, Inka, Ogień, Zagończyk, Orlik i tysiące innych. My obecni tu znamy odpowiedź na to pytanie. Ale są tacy, którzy, wydaje się, albo tego pytania nie rozumieją, albo w imię doraźnych politycznych interesów starają się na nie odpowiadać pokrętnie, albo po prostu kłamią, opowiadając się za tradycją komunistyczną i postkomunistyczną. Ale jeszcze raz powtórzę, nam z serc i umysłów nikt żołnierzy niezłomnych nie wydrze. I walcząc o pamięć o nich, można i trzeba ponosić nawet wysoką cenę. Chwała bohaterom, wieczna pamięć poległym.
Uprzejmie dziękuję panu ministrowi za wystąpienie.
Szanowni państwo, o zabranie głosu proszę dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, panią Adriannę Garnik.
Czcigodni kombatanci, szanowne rodziny żołnierzy niepodległościowych, panowie marszałkowie, panie ministrze, panie prezesie Fundacji Łoczka, szanowni państwo. Więzienie na Rakowieckiej, w więzieniu na Rakowieckiej komuniści w czasach stalinowskich wykonali 320 wyroków śmierci. Wielu zakatowano w trakcie śledztw, przesłuchań. Oprócz żołnierzy niezłomnych, aresztowani razem z nimi byli także członkowie rodziny, kobiety, starsi. Oprawca komunistyczny nie patrzył na to, czy są chorzy, czy kobieta jest w ciąży, wręcz przeciwnie. Był to dla nich powód do jeszcze większego znęcania. Zamordowani, wywożeni po ciemku do dołów, bezimiennych, jak tu, na Łączce. Mieli być przysypani warstwą ziemi, ale też warstwą kłamstw, szyderstw, prześladowania ich rodzin, długo prześladowania, aż dopiero Rzeczpospolita Polska odzyskała niepodległość. Wtedy te rodziny odzyskały też godność. Ale nadal walczą o to, by ta pamięć z tej warstwy ziemi się wydobyła. Ich oprawcy, proszę Państwa, nie wygrali. Nie wygrali dlatego, że Państwo tu jesteście. Są takie takie pomniki jak na Łączce. Instytucje takie jak Instytut Pamięci Narodowej, jak Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, jak organizacje pozarządowe, które pamiętają o żołnierzach niezłomnych, jak Fundacja Łączka, jak Państwo, którzy niesiecie w sobie pamięć kolejnym pokoleniom. To do nas, proszę Państwa, należy ta odpowiedzialność niesienia o nich prawdy. Cześć i chwała bohaterom.
Uprzejmie dziękujemy pani dyrektor za wystąpienie. Szanowni Państwo, o zabranie głosu w imieniu rodzin żołnierzy niezłomnych wyklętych proszę pana Witolda Mieszkowskiego.
Proszę Państwa, tyle tu dzisiaj już na tej Łączce padło pięknych słów. Słów pamięci. O tych, którzy tutaj pod tą alejką leżeli. Leżeli kilkadziesiąt lat. Jeśli Państwo pozwolą, to ja jako przedstawiciel tych dzieci, owych ofiar komunistycznych tutaj właśnie na tej Łączce pogrzebanych, podeptanych buciorami, ja, który tutaj na tej Łączce bywałem codziennie przez wiele, wiele lat. Dzisiaj chciałbym podziękować przede wszystkim młodym ludziom, tym wszystkim Łukaszom, Przemkom, Teresom, Beatom, którzy tutaj na tej Łączce 10 lat temu pod tą alejką, na której stoicie, odnaleźli trzech komandorów. trzech komandorów niesłomnych, wyklętych, zamordowanych przez władzę komunistyczną i wskrzeszonych do życia przez tych młodych ludzi i ich opiekuna, dzisiaj z nami nieobecnego, pana profesora Krzysztofa Szwagrzyka. Dziesięć lat mija od tej chwili, dokładnie. Dokładnie również mija 41 lat od śmierci we Francji ich dowódcy floty polskiej marynarki wojennej, admirała Józefa Unruga. To właśnie dzisiaj w nocy 41 lat temu we Francji zmarł ich dowódca. Ja może przeczytam jedną strofkę wiersza, który został wygłoszony tam właśnie we Francji 40 parę lat temu przez komandora Bogdana Wrońskiego. Wiersz będzie Kazimierza Wierzyńskiego, który to wiersz chętnie admirał Unruk Wrońskiemu wygłaszał parokrotnie. Jedna zwrotka, ostatnia. Wierność sumieniu, sens ponad klęską. To było nasze, tego nie wezmą, jest i zostanie. Admirał Unruk powiedział do swoich kolegów, oficerów, którzy walczyli na zachodzie, na okrętach Polski, Rzeczpospolitej Polskiej, na tych jedynych skrawkach polskiej niepodległości w czasie wojny. To oni natchnęli tych oficerów, których Niemcy więzili w Woldenbergu, między innymi admirała Unruga. Ci oficerowie walczyli w czasie wojny. Natomiast ci, którzy byli w Woldenbergu, a do nich zaliczają się ci trzej komandorzy, tutaj zamordowani i pochowani, a właściwie zagrzebani przez komunistów, spowodowali ci wszyscy oficerowie, że admirał Unruk powiedział, że tylko wtedy zostanie jego ciało, jego doczesne szczątki pochowane w kraju, jeśli ci trzej komandorzy, jeszcze ich koledzy, którzy również stracili życie przez komunistów, jeżeli oni zostaną przypomnieni społeczeństwu, jeżeli zostaną powołani do kolejnego życia. To są słowa Unruga. No i tegośmy się tutaj na tej łączce doczekali. i trzej komandorzy, komandor Stanisław Mieszkowski, komandor Jerzy Staniewicz i komandor Zbigniew Przybyszewski, dzisiaj leżą na Oksywiu razem z admirałem Drugim, którego na stulecie niepodległej Polski, którego ciało przyszło okrętem polskim z Brestu francuskiego na Oksywie. Brałem udział w tym transporcie tej trumny admirała z Francji.
Uprzejmie dziękujemy panu Witoldowi Mieszkowskiemu za wystąpienie. Szanowni Państwo, o zabranie głosu proszę prezesa Fundacji Łączka, pana Tadeusza Płużańskiego.
Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie w imieniu Fundacji Łączka, w imieniu Stowarzyszenia Rodzin Żołnierzy Wyklętych, a także Związku Strzeleckiego Strzelec. Drodzy Państwo, dziś spotykamy się tutaj na Łączce Powązek Wojskowych, aby oczywiście uczcić polskich żołnierzy niepodległości, którzy byli mordowani w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej 37, a następnie zrzucani tutaj do bezimiennych dołów śmierci. Ale spotykamy się również dlatego, że ta pamięć dzisiaj, podobnie jak po wojnie, znów jest mordowana. Znów są tacy, którzy chcą zamordować pamięć o żołnierzach wyklętych. Bo o co chodziło w tej operacji na naszym wojsku, na naszym narodzie? Z jednej strony bez wątpienia chodziło o to, żeby zabić ciało, żeby zamordować człowieka, żołnierza, bohatera. Ale z drugiej strony, i to jest nie mniej paskudna operacja, chodziło o to, żeby zamordować pamięć o nich, żeby sprawić, żeby byli wyklęci, żeby nigdy nie wrócili do naszej zbiorowej świadomości. Kiedyś, drodzy Państwo, polscy żołnierze byli mordowani przez struktury o takich szyldach jak PZPR, UB, SB, KBW, Informacja Wojskowa. Dzisiaj próbuje się zamordować pamięć o polskich żołnierzach pod takimi szyldami jak PO, Hołownia, PSL czy Nowa Lewica. I mówiąc prawdę, nie przekonują mnie dzisiejsze słowa pana wicepremiera, że zrobi wszystko, żeby przeprowadzać ekshumację żołnierzy wyklętych, bo jak, w jaki sposób zestawić te słowa z konkretnym działaniem, które zostało wykonane, czyli z odebraniem Instytutowi Pamięci Narodowej 70 milionów złotych. Jak połączyć słowa z czynami? Drodzy Państwo, bez wątpienia przykład idzie z góry. Z góry w Warszawie, ale też z góry w innych miastach współczesnej Europy. Przykład, dyrektywa idzie z Brukseli czy też Berlina. Co się dzieje mianowicie? Mamy już pierwsze oznaki niszczenia, zabijania tej pamięci. Zdejmowane są tablice poświęcone żołnierzom wyklętym. Profanowany jest święty symbol Polski walczącej kotwica. Co się dzieje później? z programów szkolnych chcą wyciąć takie osoby, takich bohaterów jak Danuta Siedzikówna, Inka, Witold Pilecki czy inni żołnierze wyklęci. Zakazywane są uroczystości poświęcone żołnierzom wyklętym. Pan minister Jan Józef Kaszprzyk świetnie o tym wie. Uroczystości poświęcone majorowi Józefowi Kurasiowi, pseudonim Ogień. Wykreślona ma być też Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych. W ramach tego zabijania pamięci likwiduje się monety Poczty Polskiej, monety z wizerunkami żołnierzy wyklętych, na przykład majora Hieronima Dekutowskiego, pseudonim Zapora. Drodzy Państwo, co ci ludzie, co ci Polacy, co ci bohaterowie zaszkodzili, w jaki sposób zaszkodzili dzisiejszej władzy? Dlaczego są tak niewygodni? Dlaczego ponownie trzeba ich niszczyć? Dlaczego ponownie trzeba zabijać o nich pamięć? Co takiego zrobiła Danuta Siedzikówna Inka, sanitariuszka 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, która została zamordowana w wieku 17 lat, a przecież to jest symbol, istota niezłomności. Ta istota streszcza się w słowach: powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Ona zachowała się jak trzeba, bo nie wydała swojego dowódcy, majora Zygmunta Szędzielarza, pseudonim Łupaszka. Do tego ją zmuszali, ale ona postanowiła, że tego nie zrobi. W czym przeszkadza Witold Pilecki? Dlaczego trzeba go wykreślać? Polski wywiadowca, ochotnik do Auschwitz, potem ochotnik do Warszawy, wrócił tutaj 8 grudnia 1945 roku razem z Marią Szelongowską. Potem do grupy rotmistrza Pileckiego dołączył Makary Sieracki czy mój tato Tadeusz Płużański. Rotmistrz Pilecki powiedział kiedyś, kiedy generał Anders przywoływał go z powrotem do włoskiej Ancony: ja stąd nie wyjadę. Ktoś tu musi trwać bez względu na konsekwencje. Czyż nie jest to postawa żołnierza niezłomnego? Czyż nie jest to postawa niezłomna? W czymże on dzisiaj przeszkadza? Weźmy jeszcze majora Hieronima Dekutowskiego, pseudonim Zapora, Cichociemnego. Najpierw walczył z Niemcami, chronił ludność Zamojszczyzny przed wywózkami, dzieci Zamojszczyzny przed deportacją do III Rzeszy Niemieckiej. Potem kontynuował walkę z drugim sowieckim okupantem i zainstalowaną w Polsce komunistyczną władzą, nielegalną władzą od początku do końca, od roku 1944 do roku 1989. Czy Państwo, każdy z Państwa powinien sobie znaleźć odpowiedzi na te pytania. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ci ludzie są niewygodni? Polscy bohaterowie, dlaczego oni przeszkadzają i komu oni przeszkadzają? Ja deklaruję tutaj, w tym świętym miejscu, jako prezes Fundacji Łączka i prezes Stowarzyszenia Rodzin Żołnierzy Wyklętych, że nie ustąpimy, że będziemy strzec tych szczątków, które zostały tutaj pochowane po latach, po ekshumacjach, identyfikacjach. Dziękuję bardzo. Spoczywają tutaj w tym pomniku, który jest za mną. I powiem Państwu na koniec jeszcze jedno. Im bardziej ci żołnierze wyklęci, nasi bohaterowie będą niszczeni, będą wykreślani z podręczników szkolnych, im mocniej będzie zabijana pamięć o nich, tym my mocniej będziemy o nich walczyć. Bardzo dziękuję.
Uprzejmie dziękujemy panu prezesowi za wystąpienie. Szanowni Państwo, kiedy po latach przegląda się archiwalne dokumenty i odręczne zapiski Witolda Pileckiego, przykuwa uwagę zwłaszcza jeden list rotmistrza, List skierowany do pułkownika Józefa Różańskiego, dyrektora Departamentu Śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Pułkownik Różański w pełni zasługiwał na miano kata. Osobiście torturował osadzonych w mokotowskim więzieniu. Niewykluczone, że przesłuchiwał również aresztowanego na początku maja 1947 roku rotmistrza Witolda Pileckiego. Tymczasem rotmistrz napisał do pułkownika piękny poemat. Skąd pomysł, by w ten sposób zwrócić się do okrutnego oficera UB? Pilecki najprawdopodobniej zdawał sobie sprawę, że na biurku Różańskiego ląduje wiele pism od osadzonych za kratami żołnierzy podziemia. Ten zwracał na siebie uwagę. Wierszowany list nosi datę 14 maja 1947 roku, co oznacza, że rotmistrz napisał go 6 dnia po aresztowaniu i najpewniej już po pierwszych przesłuchaniach. Odręcznie spisany wiersz zachował się w aktach śledztwa. O odczytanie wiersza autorstwa rotmistrza Pileckiego poprosimy pana ministra Jana Józefa Kasprzyka.
Na skórze wciąż gładki, wewnętrzny trąd miałem, co wżarł mi się w duszę, nie żywiąc się ciałem. Z nim chodząc po mieście, w ślad wlokłem zarazę. Przeciętny znajomy nic o tym nie wiedział, że prosząc, wstąp do nas, bo będę urazę miał do cię, narażał się sam. Bo gdym siedział z nim pijąc lub z jego małżonką herbatę, a na zapytanie, gdzie teraz pracuję, starając się wzrok gdzieś wlepić w makatę, mówiłem, że piszę lub rzeźbię, maluję, a samą bytnością już bakcyl wnosiłem. Co skrycie się czając w pozornym niebycie, złem płacąc za serce, żem jadł tam i piłem, mógł wtrącić do lochu i złamać im życie. Mój jeden przyjaciel, co tyle wciąż serca miał dla mnie, gdyż w piekle z nim razem siedziałem i tam, gdzie Vernichtungs w krąg wszystkich uśmiercał, uchronić od śmierci go jakoś zdołałem. Więc teraz tak bardzo serdecznie podchodził on do mnie z ufnością. Lecz sprawką szatana, człowieka zacnego, jam w serce ugodził, by dać coś dla tamtej, co stamtąd przysłana. Dlatego więc piszę niniejszą petycję, by sumą kar wszystkich mnie tylko karano. Bo choćby mi przyszło postradać me życie, tak wolę, niż żyć wciąż, a w sercu mieć ranę.
Uprzejmie dziękujemy panu ministrowi.
Szanowni państwo, o modlitwę poprosimy księdza Tomasza Trzaskę.
Szanowni państwo, zanim słowa modlitwy, jeszcze możemy na chwilkę usiąść, kto może. Jeśli pozwolicie, krótka refleksja, w zasadzie trzy refleksje, ale niezwykle krótkie. Pierwsza, że wszyscy tutaj obecni mają niezwykle dużo siły, żeby przez godzinę trwać i słuchać i skupiać się na, skupiać swoją uwagę na pamięci o sprawach najważniejszych i za to, myślę, należy się wielki szacunek. A druga refleksja to refleksja, która wypływa z słów naszego narodowego hymnu. Już tam ojciec do swej basi mówi zapłakany, słuchaj jeno, pono nasi biją w tarabany. 10, a w zasadzie 12 lat temu za chwilę, w tym miejscu zabiły tarabany, które były słyszane pod ziemią. Te tarabany, bez których nie byłoby tego wszystkiego, co dzisiaj. Myślę, że w wielu domach ojciec do swojej zapłakanej córki mówił: z łączki biją tarabany, być może go odnajdą, twojego dziadka, mojego ojca. Z łączki biją tarabany. W te tarabany i w tę ziemię twardą i nieludzką bił zespół pod kierunkiem pana profesora Krzysztofa Szwagrzyka w bardzo konkretnej pracy, w wbijaniu szpadla, wyciąganiu ziemi, przesiewaniu setek ton ziemi na sitach, w bardzo konkretnej, dokładnej pracy dokumentacyjnej, potem w przedzieraniu się poprzez trudności te fizyczne w identyfikacji i te formalne, instytucjonalne w uzyskaniu identyfikacji z łączki. A potem jeszcze w wielu, wielu innych miejscach. I to jest ta druga refleksja, siostry i bracia. Nie będzie takich uroczystości jak ta i nie będzie innych spotkań i pamięci o żołnierzach wyklętych, jeśli nie będzie kontynuowane dzieło poszukiwań ich szczątków, zapoczątkowane 20 lat temu. Bo to o to chodzi, żeby tak jak w zeszłym roku latem w Lubielu 70-letni pan Kazimierz podszedł do księdza i powiedział: proszę księdza, to mój tata, którego nigdy nie poznał i nigdy nie widział na oczy, bo jak komuniści zabili Stanisława Pisarskiego, jego syn miał 3 miesiące. Bo to o te momenty chodzi. O wielkie słowa, o pamięć, o deklarację również. Tu chodzi o szczątki, o pamięć, o identyfikację, o pogrzeb, o znicz na grobie. To o to chodzi. I o modlitwę. I to ta trzecia refleksja, jeśli pozwolicie. Jako kapelan Muzeum Żołnierzy Wyklętych od ponad 5 lat na Rakowieckiej sprawuję msze święte w intencji ofiar Rakowieckiej. Ksiądz Jarek Wąsowicz, salezjanin, niewiele krócej co miesiąc sprawuje mszę świętą w intencji rychłej beatyfikacji arcybiskupa Antoniego Baraniaka. I tu moja gorąca prośba, niech nie będzie potraktowana jak wyrzut, abyśmy nie raz w roku, 1 marca i nie 2 razy w roku, 1 marca i 1 sierpnia spotykali się na łączce, tylko żebyśmy byli i uczestniczyli w tych modlitwach bardzo konkretnych i w największym darze, jaki może chrześcijanin dać dla swojego bohatera, modlitwa i komunia święta. Żebyśmy siebie nie zwalniali z tego obowiązku, mówiąc, że te msze zawsze były i zawsze będą. Żebyśmy siebie nie zwalniali z tych obowiązków. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
A światłość wiekuista niech nam świeci.
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
A światłość wiekuista niech nam świeci.
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
A światłość wiekuista niech nam świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Uprzejmie dziękujemy księdzu za wystąpienie i modlitwę. Szanowni Państwo, zaraz odbędzie się uroczystość składania wieńców.
Oddział na wprost! Marsz!
prosimy przybyłe delegacje o zajęcie miejsca za wieńcami i wiązankami. W imieniu Partii Konfederacja wieniec składa wicemarszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, poseł Krzysztof Bosak oraz Michał Nieznański. Wieniec składa marszałek senior Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, pan Antoni Macierewicz. Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wieniec składa pani poseł Małgorzata Gosiewska. Fundacji Łączka wieniec składają prezes Fundacji Łączka, pan Tadeusz Płużański, pani Beata Sławińska oraz pan major Jakub Nowakowski, pseudonim Tomek. Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, doktora Karola Nawrockiego, wieniec składają zastępca prezesa IPN-u, profesor Karol Polejowski, pan minister Jan Józef Kasprzyk oraz dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Osób Represjonowanych, pani Adrianna Górnik. W imieniu Związku Strzeleckiego z wieniec składa delegacja Komendy Głównej. Wieniec składają pan Witold Mieszkowski oraz Stowarzyszenie Rezerwistów Marynarki Wojennej, reprezentowane przez panów Andrzeja Wysockiego, Włodzimierza Staszaka i Andrzeja Durlika. W W imieniu Stowarzyszenia Rodzin Żołnierzy Wyklętych wieniec składają córka podporucznika Tadeusza Przewoźnika pseudonim Kuba, siostrzeniec podporucznika Tadeusza Radwańskiego pseudonim Kostek, żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa wieniec składają członkowie zarządu okręgu Danuta Mądrala. Wieniec składa dr Tobiasz Bocheński, były wojewoda mazowiecki. Winic składa Stowarzyszenie Grupa Historyczna Zgrupowania Radosław. W imieniu Wojskowego Biura Historycznego winic składa dyrektor Łukasz Ciągutura. W imieniu Instytutu Historycznego Nurtu Niepodległościowego imienia Ostoja Owsianego i Koła Krajowego Opocznik Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej winic składają pan Andrzej Chyłek, pan Piotr Wójcik i pani Agnieszka Zaneman. Wiązankę składają przedstawiciele Stowarzyszenia Solidarność Walcząca. Wieniec składają wolscy patrioci. Składa kwiaty Fundacja Wyczyn. Składa kwiaty pani Ewa Tomaszewska.